Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Katarzyna Zacharska. Zapraszam na audycję Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Co może łączyć Simone Kossak, Róże Luksemburg z Igą Świątek? Ano to samo, co Emilię Plater, Hannę Kral z DJ Wiką Schmidt. Wszystkie te kobiety, obok 94 innych wybitnych, są bohaterkami jednej książki. Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, 100 historii niezwykłych Polek, autorstwa Sylwii Hutnik. Bo tego właśnie zestawienia obok siebie, opisania ich życiorysów, podjęła się Sylwia Hutnik, pisarka, kulturoznawczyni i działaczka społeczna, która jest ze mną dzisiaj w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kiedy wzięłam do ręki pierwszy raz twoją książkę, pomyślałam sobie, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, mam już takie dwie w domu. Co można jeszcze dodać? A tu jednak 100 historii Polek. I to rozstrzelonych po epokach i stuleciach, tak odległych jak właśnie Emilia Plater czy Jadwiga Andegaweńska od Doroty Wellman. Zanim zresztą ja przeczytałam tę książkę, dopadły ją moje córki i nie oddawały mi jej przez jakiś czas. Ale pomyślałam sobie, że to jest przecież oczywiste. Te historie trzeba było opisać i to jest dziwne, że nikt jeszcze na to nie wpadł. Możesz powiedzieć, jakie były kulisy zrodzenia się pomysłu na książkę?
Ta książka jest formatem, więc po trzech tomach, które przyszły do nas jako tłumaczenia ze Stanów Zjednoczonych, przyszedł również czas na to, aby zrobić wersję lokalną, polską, ponieważ autorki tej książki, kolektyw Rebel Girls, daje taką możliwość, aby w różnych krajach powstały te historie, które są właśnie mocno osadzone lokalnie, w miejscach, z których pochodzą. Więc przyszedł również czas na Polskę. Jestem bardzo dumna z tego, że wydawnictwo wybrało właśnie mnie, aby wziąć się do roboty i opisać te wszystkie fascynujące kobiety. Myślę, że ten wybór był podyktowany tym, że od wielu lat zajmuję się herstorią, czyli przeszłością kobiet, ich doświadczeniem, ale również związkami kobiet nie tylko z naszym krajem, ale przede wszystkim z moim miejscem zamieszkania, z Warszawą. Od wielu lat prowadzę trasy przewodnickie śladami kobiet, które związane są w różny sposób z tym miastem. Ale oczywiście tutaj nie chodziło tylko o jedno, ale o cały kraj, więc sięgnęłam do pamięci o tych kobietach, o których czytałam i którymi też w różny sposób zajmowałam się na przestrzeni tych lat i pomyślałam, że tak, jestem gotowa i podejmuję to wyzwanie.
Ale to jest 100 historii, 100 życiorysów. Od czego zaczęłaś pracę? To już wiemy, że od takiego rachunku sumienia trochę kobiet, które znałaś. A co było dalej? Jak szukałaś kolejnych bohaterek?
Przyznam się, że ten początkowy proces pracy nad książką zajął sporo czasu, a to dlatego, że dla niektórych osób 100 to dużo, dla mnie było bardzo mało, jeśli chodzi o te postaci, które wydawało mi się, że należałoby przywołać i przedstawić. Stąd wspólnie z wydawczyniami tej książki robiłyśmy taką swoistą burzę mózgów, czyli najpierw listy tych kobiet, które wydawało nam się, że po prostu muszą być. Na szczęście te nasze listy się jakoś pokrywały i te nazwiska były podobne. No a potem zaczynały się rzeczywiście awantury, która powinna wejść, a która nie. Mamy tylko tych 100 miejsc. I myślę, że takim kluczem, którym kierowałyśmy się, mówię my, bo ja oczywiście jakby proponowałam wydawnictwu, ale tak, to trzeba było przegadać. Tym kluczem była różnorodność. I myślę sobie, kiedy patrzę teraz na spis treści w tej książce, że to jakoś udało się osiągnąć. Różnorodność miała dotyczyć nie tylko zawodów, które wykonują bohaterki. Ja szczególnie starałam się uważać, żeby nie były to tylko działaczki społeczne, pisarki czy artystki, tylko również osoby, no na przykład zaangażowane w naukę tak zwanych przedmiotów ścisłych, lekarki i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie chodziło tylko i wyłącznie o różnorodność. różnorodność zawodową, chociaż to też ważne, ale również różnorodność tożsamości, doświadczeń, międzypokoleniowość i wiele, wiele innych śladów, które mam nadzieję, że są widoczne w układzie i tym spisie treści. Oczywiście drugim ważnym elementem było to, że połowa tych bohaterek miała być bohaterkami, które są wśród nas, natomiast druga połowa to te, które już od nas odeszły. Trzeba było więc wybrać takie postaci żyjące, które no, mają nieposzlakowaną opinię. To jest w ogóle trudne pisać o osobach, które żyją, mówiąc wprost.
No właśnie, czy musiałaś pytać się o zgodę? Tam są współczesne osoby, Iga Świątek, Dorota Wellman.
Tak, jest ich bardzo, bardzo dużo, prawie połowa tej książki. Nie pytałyśmy się o zgodę, ponieważ nie były to wypowiedzi nieautoryzowane, albo w jakiś inny sposób, nie wiem,
no
wiadomości.
Nie ma w ogóle wypowiedzi, prawda?
Tak, to jest... nie była to rzecz, opis, która musiałaby przejść przez właśnie sito autoryzacji. To były wszystko historie, które zrodziły się przede wszystkim z mojego wielkiego podziwu dla tych kobiet, więc umówmy się, to są pewnego rodzaju laurki, chociaż to też nie jest tak, że pisałam tę książkę na kolanach. To po pierwsze, więc krzywdy na pewno nie chciałam zrobić, a po drugie korzystałam z materiałów ogólnie dostępnych, wiadomości, które są w mediach, w książkach, w filmach, archiwach, więc to nie było nic, co by sprawiło, że nie wiem, jakaś tajemnica wyszła na jaw. Stąd też wydawnictwo zdecydowało, że piszemy, a potem będzie niespodzianka. I rzeczywiście ta niespodzianka się udała, bo teraz, kiedy książka jest już wydrukowana, każda z bohaterek dostaje swój egzemplarz, a oprócz tego dostaje również portret wykonany przez jedną z ilustratorek. Ponad 30 osób pracowało nad szatą graficzną i właśnie ilustracjami do każdej z tych
bajki. No właśnie,
tej bajki.
Te ilustracje są różne.
Tak, każda z tych bohaterek dostała taki pakiet i na szczęście są wszystkie zadowolone.
Otrzymałaś już odzew, tak?
Otrzymałam już odzew. A jeśli chodzi o ilustracje, to myślę, że też jest to ważny element całej serii. Książka wygląda w ten sposób, że po jednej stronie jest tekst, czyli właśnie opowieść na dobranoc o jednej z bohaterek, natomiast na drugiej stronie jest portret tej bohaterki razem z takim cytatem, który wydał mi się jakoś interesujący, być może inspirujący dla młodych czytelniczek i czytelników. I portrety kobiet są bardzo różnorodne. Ilustratorki, które zostały zaproszone do tego projektu, ponad 30, jak już mówiłam wcześniej, to w dużej mierze dziewczyny na początku swojej drogi artystycznej. Mhm. Nie wszystkie, ale niektóre z nich, to było jedno z ich pierwszych zleceń.
Czyli to są kobiety też.
To są wszystko same kobiety. To jest rzeczywiście
bardzo sfeminizowana książka.
Jak to Collective Rebel Girls. To nasza polska wersja. Żeby było ciekawie, to w wydawnictwie również pracowały przy tej książce same kobiety. I to myślę, że czuć jakby taką właśnie siostrzeńską energię. A te ilustracje, portrety są, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo też różnorodne. I wydaje mi się, że to jest całościowo jakoś spójne, że wyobrażenia o kobietach często wcale nie nam współczesnych, z takich sprzed 100-200 lat, albo takich, które mamy gdzieś tam tylko jakąś jedną rycinę, jak na przykład było to w przypadku Emily Plater, są bardzo uspółcześnione. I ta różnorodność płynie również z różnych form wyrazu artystycznego. Ja sobie szczególnie chwalę to, że dla każdej coś miłego, a z drugiej strony, że pokazujemy tym samym taki wachlarz możliwości, również tych artystycznych.
Mhm. Co było dla ciebie takim największym wyzwaniem? Bo dla mnie chyba by było opisanie, wyzwaniem byłoby to, żeby opisać czyjś życiorys na jednej stronie. To jest trudne. Opisać czyjeś życie na jednej stronie.
Zwłaszcza jeśli te życia są tak fascynujące i rzeczywiście to było to drugie wyzwanie. Pierwsze to w ogóle, by stworzyć listę 100 kobiet, bohaterek, a drugie to właśnie opisać każdą z nich na jednej, tylko jednej stronie. Więc ja oczywiście w trakcie pisania próbowałam przemycić większą liczbę znaków niż byłam umówiona. Wydawnictwo bardzo szybko wyłapywało.
Zmniejszałaś rozmiar czcionki i odstęp
tak,
między...
I popychałam kolanem. Ale jak już powiedziałam na początku, ta książka to format, więc ona musi wyglądać tak, jak wygląda. Wiem skądinąd, że wydania opowieści na dobranoc z różnych krajów czasami mają bardzo krótkie teksty. I jestem pełna uznania dla autorek właśnie tych lokalnych tekstów, że udawało im się zrobić taki jakby taką esencję z tych historii. Dla mnie to było spore wyzwanie, bo tak, większość osób, które opisuję, mają niebywałe zasługi, ale po pierwsze zmieszczenie tego wszystkiego w tekście jest absurdalnym pomysłem, bo przecież to nie Wikipedia. My nie musimy wiedzieć, która jaki medal dostała. Najważniejsza jest to historia. To właśnie ona ma nieść inspirację dla młodych czytelniczek, więc to po pierwsze. A po drugie, czasami właśnie wymienienie tego wszystkiego byłoby niemożliwe, bo zajęłoby to całą stronę przeznaczoną na daną postać. Więc
nudne mogłoby być
to by
też.
Było nudne, trudne i tak naprawdę chyba w tej chwili każda z osób, jeśli chce doczytać sobie o danej osobie, może znaleźć informacje choćby w internecie, ale też w innych książkach, archiwach, filmach i tak dalej. Więc moim zadaniem było stworzenie inspirującej historii, no właśnie tytułowej opowieści na dobranoc, która byłaby charakterystyczna dla danej postaci. Oczywiście jest tak, że to jest moja taka subiektywna opowieść i bardzo takie indywidualne spojrzenie. Być może ile byłoby autorek tych historii, tyle pewnie byłoby ich wersji. Natomiast no, dawałam sobie prawo do tego, że jako autorka mam możliwość wybrania tego, co dla mnie osobiście jest najciekawsze i najbardziej wartościowe w danej postaci. Czasem jest tak, że czytamy choćby biografię jakiejś osoby i wydaje się, że no, są to zwykle postaci, które mają niebywałe osiągnięcia, a my na przykład zapamiętujemy jakiś detal. Dla przykładu pamiętam, że kiedy po raz pierwszy przeczytałam książkę, akurat nie o kobiecie, ale o Stanisławie Lemie, biografię autorstwa Wojciecha Orlińskiego, to tak naprawdę jedyne, co z niej zapamiętałam, choć książka jest rewelacyjna, to, że po śmierci Lema w domu, w jego gabinecie i w garażu znaleziono mnóstwo poutykanych papierków po batonach, które on po prostu jadł pasjami, a nie mógł, bo mu żona nie pozwalała ze względów zdrowotnych. I ja po prostu te papierki tak zapamiętałam, że one od razu jakby stworzyły w mojej głowie obraz Lema, który jest właśnie takim borsukiem zajadającym gdzieś tam po prostu czekoladki, chociaż nie wolno.
Patrzącym, żeby go nikt nie przyłapał.
Dokładnie, oczywiście zachowującym się jak dziecko, że ha, zaraz przyjdzie ktoś i mnie nakryje na złym postępku. I trochę tak w ten sposób chciałam pisać o tych postaciach, o kobietach, którymi się zajmowałam. To znaczy wychwycić jakieś takie ciekawostki. Nie zawsze oczywiście miałam możliwość, żeby do nich dotrzeć, ale no, takim nadrzędnym celem oczywiście było to, żeby pokazać ich różnorodność, a ponieważ książka przeznaczona jest dla młodych buntowniczek, chociaż sygnały są też takie, że nie tylko te najmłodsze po nią sięgają i nie tylko buntowniczki, również buntownicy, ale książka ma nieść przekaz, że świat stoi przed tobą otworem, możesz być naprawdę kim chcesz, starać się być kim chcesz i zwłaszcza dla dziewczynek to jest ważny komunikat, żeby no, nikt nie miał prawa je ograniczać w tym, w jaki sposób chcą żyć.
Mhm. A czy w ogóle to czasami mam wrażenie, że te historie są za krótkie? Nie masz takiego wrażenia, bo to był wysiłek napisać tak krótko, ale tak czytamy i też właśnie rozmawiałam z kimś przed audycją, kto też miał taki niedosyt, że chcesz wiedzieć więcej o tej osobie.
Tak, ale mam nadzieję, że jeśli kogoś zafrapowała dana postać, to będzie miał możliwość, czy miała możliwość sięgnięcia po inne źródła. Oczywiście ta książka mogłaby i rozdział na temat każdej z tych postaci mógłby trwać i trwać. Zresztą wielu z nich napisano nie jedną stronę. Ale moim zadaniem było skondensowanie tych historii, pozostawienie w takim lekkim niedosycie, a to dlatego też między innymi, żeby trochę taki rzucić haczyk, zwłaszcza tym młodym czytelniczkom i czytelnikom. To znaczy, to jest ten moment, kiedy to dzieciaki zadają pytanie i co było dalej, co się stało z tą panią. Mam nadzieję, że to będzie początek rozmów z rodzicami, opiekunami, ale też być może jakichś własnych poszukiwań, choćby w bibliotece czy księgarni, a ja jako promotorka czytelnictwa oczywiście te haczyki tutaj kładę w różnych miejscach, więc jeśli się okaże, że któraś z tych opowieści na dobranoc pozostawia niedosyt i pytamy, co się dalej stało z daną postacią, no to mam nadzieję, że zostanie to przerobione po prostu w jakąś taką indywidualną już, indywidualne poszukiwania.
A czy któraś z tych kobiet była ci szczególnie bliska?
Wiele jest takich kobiet i w zależności od tego, jak o nich sobie myślę i co dla mnie jest ważne, ale właściwie każda z nich na swój sposób jest kobietą, którą chciałabym poznać. Kobietą, która daje mi inspirację w różnych częściach, że tak się wyrażę, życia, tak? I na różnych jego poziomach. Dla przykładu Simona Kossek, o której wspomniałaś na początku, dla mnie jest niebywałą taką wiedźmą, ale w dobrym znaczeniu tego słowa, właściwie pierwotnym. To znaczy mądrą kobietą, która wie, że antropocentryzm i takie myślenie tylko o prawach ludzi, a nie liczenie się z prawami przyrody czy zwierząt, jest na dłuższą metę dla naszej planety katastrofalne. Widzimy to zresztą teraz. Simona Kossek była też niebywałą postacią, ponieważ wychodziła z artystycznej rodziny i to właśnie w tej na pozór wolnościowej grupie musiała walczyć o swoje jako przyszła profesorka biologii i też ta, która wyprowadza się z mieszczańskiego Krakowa gdzieś do Puszczy Białowieskiej, do jakiejś chatynki w środku lasu.
Jak to wiedźma.
Tak, i mieszka ze zwierzętami i po prostu jest właśnie taką dziką kobietą, więc ona zdecydowanie jest dla mnie niebywałą inspiracją również do tego, żeby szerzyć wiedzę. Jako badaczka i osoba związana z akademią również mam takie poczucie, podobnie jak Simona Kossek, że nie wolno zakopywać się tylko właśnie w książkach i konferencjach naukowych, tylko dobrze jest edukować inne osoby. Simona Kossek przez wiele lat prowadziła audycję w lokalnym radiu Białystok, gdzie opowiadała właśnie o zwyczajach zwierząt, pisała również książki popularno-naukowe. Dzieliła się swoją wiedzą i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. No oczywiście kolejną taką osobą, pewnie mogłabym o każdej z nich tak powiedzieć.
No jeszcze 99 zostało.
Tak. Jest Zofia Naukowska, która dzieliła pracę i aktywność między pisaniem a działaniem społecznym. Była też posłanką po wojnie w Sejmie, więc to też jest mi bardzo bliskie. To odwieczne pytanie, czy zająć się twórczością, czy właśnie napisać list protestacyjny. Więc w jej biografii też szukałam właśnie odpowiedzi na to pytanie. Bardzo lubię też dziewczyny młodego pokolenia, Bianca Nwolisę czy Vicky Gabor, które są właśnie prawdziwymi rebel girls, które pokazują też, że naprawdę można walczyć o lepszy świat i mają odwagę często wbrew swoim rówieśnikom, żeby mówić nie zawsze jakby popularne rzeczy, ale też szalenie inspiruje mnie na przykład też DJ Vika wcześniej wspomniana, czyli robię taką trochę pętlę od najmłodszej Bianki w książce do najstarszej żyjącej osoby, czyli Virginie Vicky Schmidt, która jest jedną z najstarszych DJ-ek w Europie, na pewno w Polsce i która po prostu się nigdy nie zatrzymuje. Mam przyjemność znać ją osobiście i no, jest to osoba, która po prostu non-stop grywa na nocki w klubach, a ma 80 parę lat i umówić się z nią nie jest tak łatwo.
Ja też kiedyś gościłam w audycji, jej historia, DJ Vika Schmidt, bardzo wzruszyła mnie jej historia rodzinna. Ona pochodzi z Kresów, a w sumie życie zawiodło do Koszalina po wojnie i opowiadała, jak dużo czasu zajęło jej to, żeby zrównać się z innymi dziećmi, jak przed lustrem trenowała, żeby nie mówić tego L. I mówiła to no, ze wzruszeniem i ze łzami w oczach. Takie osobiste historie zawsze robią, jakby przybliżają nas do tych postaci. Dla mnie jedną z ciekawszych osób jest na przykład Stefania Wilczyńska, którą opisałaś. Ta dwójka, ona i Janusz Korczak, którzy stworzyli dom dla żydowskich sierot w Warszawie. Dom, w którym dzieci miały głos, te dzieci porzucone, pozbawione wszystkiego, mogły decydować same o sobie. Znaczy ich głos był po prostu brany pod uwagę. I to, że ona gdzieś w cieniu tego Janusza Korczaka, który wszyscy wiemy, że zginął w Treblince z dziećmi, ale że była razem z nim Stefania Wilczyńska.
Oraz wiele innych młodych dziewczyn, które poświęciły swoje życie, żeby do końca opiekować się dziećmi, które zostały im powierzone. To są bardzo wzruszające historie. Kilka lat temu opracowałam scenariusz lekcji o Stefanii Wilczyńskiej, który może być wykorzystywany w szkołach. Miałam w ogóle pisać jej biografię, ale pomyślałam, że chyba nie dam rady. Wtedy zaproponowałam Magdalenę Kicińską, która na szczęście przyjęła to wyzwanie i dzięki temu powstała piękna książka Pani Stefa, wydana przez wydawnictwo Czarne. Reportaż, biografia tej nietuzinkowej osoby, bardzo też trudnej. To nie jest tylko taki pomnik, przed którym możemy składać pokłony. I rzeczywiście w zajmowaniu się historią kobiet dbam o to, żeby nie było to tylko dopełnienie ogólnej historii właśnie doświadczeniami kobiet, ale żeby było też to jakby pokazanie, że bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na pozór znanych historiach, jak na przykład historia o Januszu Korczaku i jego domu dla dzieci, kryje w sobie również kobiety i ich doświadczenie i ich pracę. Więc to jest w pewnym sensie spłacanie długu prababkom, czy pra, nawet w niektórych, przy niektórych osobach. I taka pokora względem tego, że przed nami były inne kobiety, dzięki którym możemy cieszyć się prawami, choć te prawa są nam często, są nam odbierane i próbuje się nam je odebrać. Ale my mamy jakąś podstawę, jakiś kor, który został wypracowany, a często wywalczony przez nasze poprzedniczki. I myślę, że to jest też taka nauka z historii, z przeszłości, którą też chciałabym przekazać młodemu pokoleniu, że nie jesteśmy tutaj pierwsi i że dobrze jest wiedzieć, co robiły osoby 100, 200, 300 lat temu. Mnie to na przykład uczy pokory. Czasami, zresztą piszę o tym we wstępie, wydaje nam się z koleżankami, że wpadłyśmy na super ekstra pomysł, nikt tego wcześniej nie robił. A potem na przykład czytamy, nie wiem, Narcyzę Żmichowską, czy Paulinę Reinschmidt-Kuczalską z końca XIX wieku i mam takie, to już było. Oczywiście zmieniają się scenografie, ale ta idea pozostaje. I dla mnie to jest też takie poczucie bezpieczeństwa, że za mną stoją te prababki i że to jest historia, która naprawdę działa się już wiele, wiele razy. Pomaga mi to choćby teraz w różnego rodzaju dyskusjach dotyczących żeńskich końcówek i feminatywów. Myślę sobie o tym, że nasze prababki już dawno przeszły te dyskusje i w dwudziestoleciu międzywojennym w ogóle nikt się temu nie dziwił, że żeńskie końcówki są stosowane i że my musimy znowu i znowu mówić o tym samym, co dla wielu osób jest może frustrujące czy męczące, a ja mam takie poczucie, okej, one mogły 100 lat temu, ja też dam radę. To ma sens.
Wiele z tych historii też, które opisałaś, to nie są kobiety, które walczyły w pierwszych szeregach o prawa kobiet. One po prostu były i robiły swoją robotę najlepiej, jak potrafiły. Ale są też takie historie, jak na przykład historia Papuszy, romskiej poetki odkrytej przez Jerzego Ficowskiego, która za swoją taką jakby nagłą popularność zapłaciła cenę, bo jej romscy bracia mieli bardzo za złe, że ona pokazuje ich świat, że zdradza tajemnicę. I to, jak rozumiem, też było początkiem jej problemów psychicznych później. Suma summarum, ona nie żałowała chyba pod koniec swojego życia, że te jej wiersze ujrzały światło dzienne, ale my mamy z tego większy zysk, bo my zobaczyliśmy w ogóle tę kulturę.
Tak, to jest przykład tego, że czasami nasze wybory są trudne dla innych osób i my w związku z tym ponosimy często okrutną cenę za to, że chcemy być tym, kim jesteśmy. Papusza, gdyby nie to, że zdecydowała się na opublikowanie swoich wierszy, które w dużej mierze opierają się, czy dotyczą środowiska romskiego, ówczesnego, czyli właściwie jej grupy, elementu jej tożsamości. No tak, no to gdyby się na to nie zdecydowała, to my nie znalibyśmy tych wierszy, ale przede wszystkim też ona sama nie stałaby się pełnoprawną poetką. I jako twórczyni rozumiem, że to było niebywałe napięcie między tym, że chcę, aby mnie czytano, aby w jakiś sposób nawiązywano relacje z moim tekstem, a tym, że nie mogę, bo środowisko się nie zgadza na to. Papusza oczywiście, oprócz tego, że jest dla mnie prywatnie ważną poetką, to pojawiła się również w tej książce po to, że choć podtytuł jej to polska edycja i Polki, ale ja chciałam pokazać, że ta polskość jest również wieloznaczna. Stąd są kobiety Żydówki, właśnie Romki, jest kobieta z Hiszpanii, są dziewczyny, które pochodzą z małżeństw tak zwanych mieszanych narodowo. I zawsze myślę sobie o tych tożsamościach, że one są bardzo trudne do wychwycenia. Najchętniej i najlepiej oczywiście spytać danej osoby, jak siebie widzi. No właśnie, czy jest Romką, czy jest Polką, czy jest polską Romką. My oczywiście możemy starać się nazywać ją odpowiednio, ale mnie najbardziej zawsze interesuje, jak ktoś się czuje i kim jest. No niestety do większości z tych bohaterek nie mogłam już skierować tego pytania. Stąd moja chęć umieszczenia ich właśnie w tomie o Polkach, choć tymi Polkami nie zawsze były, czy nie zawsze się nimi czuły, ale tutaj żyły, tu tworzyły i tym samym weszły, na przykład jak Papusza, do części polskiej kultury.
Tak różne osoby obok siebie umieściłaś, jak na przykład, bo co muszą państwo wiedzieć, spis alfabetyczny odnosi się do imion. Mm. To jest też ciekawe. Nie nazwisk, ale imion. Więc takim sposobem Róża Luksemburg sąsiaduje z Różą Czacką, zakonnicą.
Tak, to jest jedno z ciekawszych zestawień, zważywszy podejście Róży Luksemburg do kwestii wiary, w ogóle jej poglądy polityczne.
I zakonnica.
I zakonnica, tak, dlatego że tak, no możesz być kim chcesz i... W każdej tej postaci jest coś fascynującego. Każda z tych postaci działała na rzecz innych. Każda z tych postaci nie zawsze była rozumiana we własnym środowisku i inaczej oczywiście skończyła. Natomiast w przypadku tych dwóch postaci. Natomiast ważne dla mnie było to, żeby ta różnorodność rzeczywiście czasem była zaskakująca. I tak jak wcześniej porównywałyśmy najmłodszą bohaterkę i najstarszą, tak tutaj choćby tymi różami, to porównanie nasuwa się samo. A jeśli chodzi o sposób, w jaki skonstruowany jest spis treści, to to też oczywiście kwestia formatu tej książki, ale podoba mi się ono tyle, że nie jest typowo szkolnym dziennikiem, tylko jest trochę bardziej ludzki, właśnie opierający się na imionach, a nie samych nazwiskach.
Czy został ci materiał na drugą część?
Och tak, przede wszystkim zostały mi kobiety bohaterki, które powinny znaleźć się w tej książce, gdyby nie to, że to ograniczenie do 100 bohaterek no właśnie musiało być przy okazji pierwszego tomu. Tych kobiet jest mnóstwo i materiału tak samo, więc no cóż, jeśli będzie drugi tom, to mam nadzieję, że będę miała możliwość przygotowania.
A czy obcując z tymi życiorysami osób, o których słyszałaś, które znałaś, no, które sama jakby zaproponowałaś, żeby umieścić w tej książce, czy odkryłaś coś, co było dla ciebie zaskoczeniem, że nie wiedziałaś o kimś, czegoś, co odkryłaś w trakcie pracy nad książką?
Raczej nie, ale to też dlatego, że ja się, jak mówiłam wcześniej, od lat zajmuję historią kobiet. Chyba najwięcej odkryć miałam w związku z tym z osobami, które są nadal wśród nas. Dla przykładu znam Andę Rotenberg. Wiedziałam, że chcę umieścić ją również dlatego, że właśnie ta jej tożsamość polska i żydowska jest tutaj takim elementem napięcia i pokazuje niestety polski antysemityzm w stosunku do jej osoby, ale nie wiedziałam, że miała tak trudno życiorys i trudne dzieciństwo. I to były takie czasem też odkrycia, które pokazywały mi tę postać w nowym świetle. Miałam takie poczucie, że w związku z tym bardziej rozumiem jej sposób bycia, jej wybory, zarówno życiowe, jak i zawodowe.
No, mam nadzieję, że przybliżyłyśmy Państwu choć trochę i choć kilka z tych 100 historii kobiet. Jeśli nie wiecie, co podpowiedzieć Mikołajowi, żeby zostawił w butach albo pod poduszką, to śmiało. Historie na dobranoc dla młodych buntowniczek, czyli 100 historii Polek, to chyba jeden z lepszych pomysłów, jaki może Wam się trafić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem moim w studiu była autorka książki Sylwia Hutnik, pisarka, kulturoznawczyni i działaczka społeczna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.